Partnerem odcinka jest sklep hobbywear.pl. Nasz sklep. Podkreślam, to nie jest slogan. To nasz sklep.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Opowiadaliśmy wam już o masonach, iluminatach, Ku Klux Klanie. Czas na kolejne tajne stowarzyszenie, które bardzo mocno wryło się w popkulturę i nie ma się absolutnie co dziwić, bo asasyni faktycznie realnie wpływali na terytorium, na którym funkcjonowali. Czyli jakie terytorium konkretnie? Czy faktycznie znakiem rozpoznawczym asasynów było skrytobójstwo? Czy odnieśliby taki sukces bez narkotyków? Od kogo i przede wszystkim po co lider tej sekty kupował dzieci i czy sekta asasynów to przodkowie Al-Kaidy? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jako że za sprawą popkultury wielu osobom określenie asasyn może się kojarzyć z pirackimi statkami, Walhalą czy oczywiście samurajami, no to określmy sobie, gdzie konkretnie geograficznie dziś wylądujemy z naszą opowieścią. Otóż będzie to Bliski Wschód, gdzie, jak doskonale wiecie, działo się w historii sporo i wiek VII nie był w tej kwestii wyjątkiem. To właśnie w tym stuleciu doszło do potężnej kłótni, sporu między muzułmanami, kto powinien być uznawany za bezpośredniego następcę Mahometa, a kto nie do końca. Zrobił się galimatias, że ho-ho, a jako że mówimy o sprawach religijnych, to jak słowo galimatias zastąpimy określeniem schizma, to będzie nawet lepiej. Jakbyśmy tego burdelu nie nazwali, to w jego efekcie muzułmanie się podzielili na szyitów i sunnitów. Oczywiście z biegiem lat różnice wyznaniowe rosły, a ludzie ginęli w imię kwestii, które nas mogą tutaj, w tym miejscu świata, odrobinę śmieszyć, bo na przykład była tęga różnica zdań, jeśli chodzi o stosunek do mycia stóp przed modlitwą. Szyici wychodzili z założenia, że wystarczy oblecieć byle jak mokrymi dłońmi i Allah i tak wysłucha, natomiast sunnitom nie mieściło się to w głowie i myli najdokładniej jak potrafili. Tak jak już wspomniałem, nam może wydawać się to dosyć kretyńskie, natomiast nie zapędzałbym się z toczeniem beki z muzułmańskiej schizmy, bo w naszym kręgu kulturowym, chrześcijańskim kręgu kulturowym, też mamy sporo czarnych kart, na czele chociażby z tysiącami ofiar krwawego konfliktu, między innymi o to, pod jaką postacią należy przyjmować komunię. Wracając jednak na Bliski Wschód, to oba te stronnictwa strasznie się nienawidziły. Sunnitów było dużo więcej, więc szyici nie mogli sobie pozwolić na otwarty konflikt, bo by go po prostu przerżnęli. Postanowili więc wmieszać się w sunnitów i nauczyć się ukrywać swoje poglądy, za których zdemaskowanie zostaliby z pewnością zabici, bo to był ten poziom nienawiści. No bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale z drugiej strony niesamowicie konsolidująca społeczność, no bo nic tak nie wzmacnia więzi jak tęgie zagrożenie dla nas wszystkich. No chyba, że to zagrożenie trwa naprawdę długo, no to wtedy garda opada i zamiast się trzymać w kupie, to się zaczynamy ze sobą kłócić. Tak też było w tym przypadku. Pokłócili się między sobą, czy prawdziwych imamów było 12, czy może jednak 7. Ale po co te wszystkie informacje? Ano, po to, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to się stało, że z religijnego chaosu wyłoniła się najsłynniejsza chyba w dziejach sekta morderców, asasyni. To właśnie w tej grupie od 7 imamów, czyli ismalitów, możemy upatrywać początków grupy, przed którą niebawem cała okolica miała trząść portkami. To znaczy, gdyby noszono tam portki. Gdzieś w okolicach roku 1000 w Kairze powstała szkoła Ismailitów, której uczniowie mieli zgłębiać tajne techniki, przy pomocy których później będą wykonywać boskie misje ku chwale Allaha. Zabrzmiało to niesamowicie zagadkowo, ale na szczęście już mniejszą zagadką jest to, kto sypnął hajsem na te muzułmańskie tajne komplety. Otóż pieniądze na miejsce nazwane przybytkiem wiedzy przeznaczył kalif, władca Egiptu, uznawany przez Ismailitów za bezpośredniego następcę Mahometa, ale jak już wiecie, nie każdy się z tym poglądem zgadzał, to też kalif chciał wyszkolić sobie własne służby specjalne, przy pomocy których będzie wyjaśniał niezdecydowanym, kto powinien wieść prym w islamskim świecie. Nauczyciele przykładali ogromną wagę do prania mózgów. Uczniowie mieli być posłuszni i absolutnie przekonani co do tego, że ich życie nie ma znaczenia. To znaczy, że liczy się sukces całej ekipy, a nie ich prywatny los. Czy już tutaj mówimy o słynnej szkole asasynów? Nie, jeszcze nie, ale jej lider był związany z przybytkiem wiedzy od pokoleń. Dobra, od jednego pokolenia. Poznajcie Sabaha. Z drugiej strony jakoś tam przesadnie się do niego nie przyzwyczajajcie, bo nam jest w tej historii potrzebny tylko po to, żeby zaznaczyć, iż był absolwentem przybytku wiedzy i że miał syna Hasana ibn Sabaha, którego też chciał posłać do tej ciekawej placówki edukacyjnej, ale nie od razu. Wcześniej chłopak trafił na nauki do pewnego mędrca, gdzie poznał dwóch kolegów. Chłopcy byli bardzo młodzi, ale szybko zrozumieli, jak świat działa i niczym rasowi politycy zawarli ze sobą pakt o myciu, ale nie stóp przed modlitwą, tylko rąk w przyszłej karierze. Innymi słowy, ręka rękę myje. Chłopcy umówili się, że jak jeden z nich odniesie sukces, to pomoże kumplom się ustawić. I faktycznie słowo dane za dzieciaka zostało dotrzymane, ale nie przez Hasana. On akurat był beneficjentem tego paktu. Jeden z kolegów został perskim ministrem i zgodnie z umową polecił szefowi kumpli. No, brzmi jak klasyczna historia o dostaniu roboty w polskiej spółce Skarbu Państwa. Z tą jednak różnicą, że w przeciwieństwie do większości takich historii szybko okazało się, że Hasan, kurczę, faktycznie coś potrafi. Okazał się świetnym administratorem, więc lokalny władca nakazał mu zarządzanie swoim majątkiem, a potem żałował, bo Hasan wyszedł z założenia, że kurczę, taki wielki ten majątek, to chyba się nikt nie zorientuje, jak sobie trochę wezmę. No pech chciał, że agresywna prywatyzacja wyszła na jaw i teraz Hasan musiał się sprawdzić w roli sprintera, ale chyba był w tym niezły, bo udało mu się spierniczyć przed wściekłym szefem, uciekł do Kairu, gdzie, jak już wiecie, działał ten cały przybytek wiedzy, choć działał już ledwo. Bo w międzyczasie ta niegdyś prężnie działająca szkoła naprawdę mocno podupadła, ale na szczęście Hasan był dokładnie tym, kogo wówczas potrzebowała. Miał niezwykły talent oratorski, czyli wbrew temu, co być może niektórzy sobie pomyśleli, potrafił mówić tak, że wiele osób słuchało go z zainteresowaniem, a niektórzy to mu nawet wierzyli, jak mówił, że warto za nim iść, bo sam Allah zesłał mu magiczną moc. Była jednak grupa takich, którzy twierdzili, że spoko to brzmi, ale jednak przydałyby się jakieś dowody. I te dowody otrzymali ku zdziwieniu zarówno własnemu, jak i prawdopodobnie samego Hasana. Miało to miejsce podczas morskiej wyprawy, na którą Hasan wybrał się z kolegami. Niestety nie była to wyprawa przyjemna, bo w pewnym momencie ekipa została zaskoczona przez naturę burzą. To nigdy nie jest spoko sytuacja, zwłaszcza na morzu. Cała załoga na zmianę rzygała, płakała i modliła się o względnie bezbolesną śmierć. Dobra, nie cała, bo był jeszcze Hasan, który inaczej postanowił spożytkować ten czas. Albo faktycznie wierzył w swoje nadludzkie umiejętności, albo szybko sobie to przekalkulował i stwierdził, że zainwestuje ten czas w błyskawiczną kampanię wizerunkową. Jak się zaraz utopi, to nic nie straci, natomiast jak przeżyją, to sporo zyska. Pewny siebie uspokajał pozostałych, że wszystko będzie dobrze, bo Allah obiecał mu osobiście, że żadne zło go nie spotka. No i jak się pewnie domyślacie, w końcu burza ustała, łajba nie zatonęła, a laury za całą sytuację zgarnął Hasan. Ci, którzy nie do końca w niego wcześniej wierzyli, zaczęli zmieniać zdanie, bo albo byli wtedy na tej łajbie, albo usłyszeli o całej akcji od świadków tego zdarzenia. No i efekt był piorunujący. Ludzie zaczęli masowo lgnąć do Hasana, ale ten wcale nie nie chciał milionów wyznawców, zamiast tego wolał sobie z tej grupy wybrać garstkę osób najbardziej nim zachwyconych, bo wiedział dobrze, że klucz tkwi w fanatycznym oddaniu. No i w pieniądzach. Pieniądze też spoko. To właśnie dzięki hajsowi udało mu się zdobyć idealną miejscówkę dla swojego zgromadzenia, które Hasan zaczął tworzyć, jak jeszcze trochę podszkolił się w przybytku wiedzy. Chociaż w sumie określenie zdobyć tutaj nie jest zbyt fortunne, bo mogłoby sugerować, że za pieniądze wynajął jakąś zaciężną armię, która zdobyła fortecę w górach. Tymczasem Hasan odstawił bardziej patent Jagiellończyka spod Malborka. Nie wiemy, ile dokładnie zapłacił zarządcy twierdzy za jej oddanie, ale nawet jeśli dużo, to nie były jego pieniądze. Hajsem sypnął zaprzyjaźniony szach i Hasan nawet nie musiał wyciągać miecza, żeby uwić swojej przyszłej ekipie gniazdo w orlim gnieździe, bo tak można przetłumaczyć słowo alamut, którym Hasan ochrzcił nową chałupę, a swoją drogą to chyba była najlepsza nieruchomość w okolicy, bo prowadziła do niej tylko jedna droga w dosyć wąskiej przełęczy. Mówiono nawet, że przed całkiem sporym wojskiem mógłby twierdzę obronić jeden li tylko wprawiony łucznik, gdyby tylko miał dostatecznie dużo strzału. Z garstką ludzi, którzy zdążyli już uwierzyć w jego nadludzkie możliwości, przygotował fortecę do roli specyficznej placówki edukacyjnej. Stworzyli place ćwiczeń, ale również iście rajskie ogrody, które miały odgrywać bardzo ważną rolę w praniu mózgów. Czyich mózgów? No właśnie, jak już wszystko było gotowe, to Hasan zaczął ściągać do siebie chłopców w wieku 12-20 lat, w których widział potencjał na wykonywanie w przyszłości specyficznych misji. No i czasem też zdarzało mu się kupować dzieci. I to nie na targu niewolników, tylko bezpośrednio od rodziców, którzy akurat takiego bachora chcieli się pozbyć. Musiał przede wszystkim swoich uczniów utwierdzić w przekonaniu, że jest kimś więcej niż człowiekiem i w związku z tym zdecydowanie warto być mu posłusznym. Hasan miał na to kilka kreatywnych, ciekawych patentów, a wspólnym mianownikiem ich wszystkich był haszysz. Najbardziej legendarny, w tym znaczeniu, że niektórzy uważają to po prostu za legendę, miał być trik szefa mający na celu przekonanie uczniów, że ten ma taką sztamę z Allahem, że jest w stanie załatwić im wycieczkę do raju na jeden dzień, żeby sobie zobaczyli, jak tam jest super. Jakim cudem? Cudów tam nie było, było za to sporo haszyszu. Właśnie spore jego dawki serwowano takiemu młodemu adeptowi, mniej lub bardziej świadomemu całej sytuacji, że ten zapadał w końcu w bardzo mocny sen i wtedy był przenoszony do sekretnego ogrodu w twierdzy i tam następował jedyny nieprzyjemny moment całej tej wycieczki, nazwijmy to, mianowicie wybudzanie octem, ale za to kto wybudzał? Hurysy. Kto taki? Według Koranu to te kultowe 72 dziewice, które otrzymują w raju wierni islamowi, przy czym oczywiście były to jak najbardziej śmiertelne dziewczęta podające się za hurysy. Budziły pretendenta spizganego haszyszem, po czym zapewniały mu przez cały dzień wino, owoce i naturalnie seks. Raz na jakiś czas mówiły też swojemu oblubieńcowi, że nie mogą się doczekać, aż po śmierci zawita do tego rajskiego ogrodu na stałe i będą mogli się tak zabawiać po wsze czasy. W pewnym momencie typ otrzymywał kolejną końską dawkę haszyszu, po której odjeżdżał i ku swojemu lekkiemu niezadowoleniu budził się znowu w twierdzy. Był jednak pod niesamowitym wrażeniem tego, co go spotkało i faktycznie wierzył, że Hasan przeniósł go do raju. A jeśli raj tak właśnie wygląda, to on chce... No właśnie, tu szybko wyszła pewna kłopotliwa nieścisłość. Bo plan był oczywiście taki, żeby oczarowany adept nie tylko opowiedział kolegom o swoim niesamowitym tripie, ale przede wszystkim był już pewny, że no skoro Hasan ma taką sztamę z Allahem, że potrafi załatwić jednodniówkę do raju, no to wypełnianie jego rozkazów musi gwarantować miejsce w ogrodzie wiecznego szczęścia, prawda? No właśnie, okazało się po pewnym czasie, że znalazło się paru takich spryciarzy, którym na tripie tak się spodobało, że stwierdzili, że jednak do tego raju bardzo, bardzo im się spieszy i popełnili samobójstwo. Od tej pory Hasan wysyłał na tripy do raju tylko takich uczniów, co do których utwierdził się w przekonaniu, że mają już odpowiednio mocno wbite do głowy, że do raju trafią tylko ci, którzy będą mu posłuszni i którzy nie skrócą sobie sami życia. Dla innych miał inne triki, też ciekawe. Inna forma prania mózgów też była bardzo dokładnie przygotowana. Polegała na tym, że w jednej z komnat Hasan kazał zrobić takie zagłębienie, no i zapraszał tam jednego z uczniów. To musiał być uczeń, którego inni bardzo dobrze znali. To było super ważne. Kazał uczniowi umieścić się w tym zagłębieniu, po czym chłopaczyna był przysypywany tak, że tylko głowa wystawała i wtedy Hasan nakładał mu na szyję taką jakby miskę z dziurą w środku. No, generalnie wyglądało to tak, jakby na tacy leżała ucięta głowa, zwłaszcza jak się jeszcze dla efektu polało trochę jakąś tam pewnie zwierzęcą krwią. Do tak przystrojonej sali wprowadzano ucznia, który też był odpowiednio przygotowany. Jak oczywiście sporą dawką haszyszu, więc nie ma się co dziwić, że taki porobiony ziomek absolutnie był przekonany, że właśnie gada do niego obcięta głowa kolegi. I co ta głowa mówiła? Przede wszystkim oczywiście, że trzeba być wiernym Hasanowi. On na przykład był i teraz jest w raju z dziewczynkami, jest wspaniała zabawa, wpadł w zasadzie tylko na chwilę, żeby powiedzieć, że warto. Młody adept wychodził z takiego nietypowego widzenia w ciężkim, acz pozytywnym szoku. No i oczywiście tak samo jak w wypadku tripa do raju, nie tylko był przekonany, że warto być wiernym Hasanowi, ale też opowiadał o wszystkim kumplom, kształtując odpowiednie postawy moralne. No dobra, ale co z tym zachopanym ziomkiem? Przecież on wiedział, że to był przewał. Co, nikomu potem nie mówił? Nie mówił nikomu, ale nie dlatego, że nie był plotkarzem, tylko dlatego, że po odbębnieniu całego teatrzyku Hasan ucinał temu typowi głowę, a później jeszcze sarkastycznie prezentował ją na murach, opłakując męczennika, który oddał życie, wypełniając rozkazy. Jakie rozkazy? No właśnie, przejdźmy do tego, do czego szkolili się chłopcy znani jako asasyni. Swoją drogą to słowo wcale nie pochodzi od angielskiego assassin, czyli zabójca. Jest wręcz odwrotnie. To angielskie assassin pochodzić ma od arabskiego hasisi, które zgadnijcie, co oznacza. Warto jednak mieć na uwadze, że asasyni używać mieli haszyszu przy okazji różnych rytuałów, a nie żeby dodać sobie nadludzkiej siły w boju, jak niektórzy twierdzą. A to dlatego, że z tego, co mi kolega opowiadał, haszysz raczej odpręża i wywołuje nastroje pacyfistyczne, a nie dodaje powera zapewne potrzebnego w mordowaniu nieprzyjaciół. Bezwzględnie lojalni asasyni mieli zabijać na rozkaz Hasana i jego następców. Zabijać kogo? Jest taki stereotyp, że chrześcijańskich rycerzy, którzy przybywali w tamte strony przy okazji krucjat, ale to nie aż takie proste. Asasyni zabijali, żeby ich lider osiągał swoje cele, a to nie zawsze była obrona islamu w jedynej słusznej, według Hasana przynajmniej, wersji. To owszem, bywało ważne, ale nie aż tak ważne jak chęć realnego wpływania na tamtą część świata. Hasan stworzył swoją małą, acz świetnie wyszkoloną armię i zdobył kilka okolicznych twierdz, bo chciał być realnym graczem w okolicy i likwidował tych, którzy mogli stanąć mu na drodze. Owszem, często to bywali tureccy dostojnicy wyznający znienawidzoną przez Hasana sunnicką wersję islamu, ale na przykład innym razem asasynom przyszło walczyć z sułtanem Saladynem i tutaj sprzymierzyli się z templariuszami, więc nie przebierali w środkach. A jak zabijali? Szkolili się w używaniu mieczy i trucizn. Najczęściej jednak używali noży i rzadko kiedy działali solo. Za najlepszą metodę Hasan uznał atakowanie ofiary z kilku stron i zadawanie jej wielu ran. Nie muszą one być potwornie głębokie, za to ma być ich dużo. To daje większą szansę, że trafi się w jakiś ważny organ, a jeśli nie, to się ofiara i tak wykrwawi. Równie ważny był aspekt psychologiczny, dlatego ataki nie miały być skrytobójcze, ale dokonywane przy jak największej liczbie świadków, żeby wieść się rozniosła wieść nie tylko o tym, kto i jak umarł, lecz także o tym, że postronnym nie stała się krzywda. Przekaz był prosty. Jeśli jest ci po drodze z asasynami, to nic ci nie grozi, ale jeśli z nimi zadarłeś, to nie znasz dnia ani godziny. Dosłownie. Asasyni znani byli z tego, że ich ataki były totalnie zaskakujące, bo potrafili wmieszać się w tłum i dotrzeć w najbliższe otoczenie swojej ofiary. I tak na przykład najważniejszy minister sułtana pewnego dnia wyrwał z noża prosto w serce od asasyna przebranego za derwisza, czyli takiego tancerza, co to się bardzo szybko obraca na bank, kojarzycie. Z kolei pewnego chrześcijańskiego dygnitarza postanowiono pozbyć się tak, że dwóch asasynów przebrano za mnichów i oni następnie wybrali się na imprezę zorganizowaną przez biskupa Tyru. Zadziabali ofiarę na miejscu. Nie do końca, plan się trochę posypał, co prawda doskoczyli do niego z nożami, ale ochrona zadziałała w porę. Jeden z asasynów padł, a dygnitarz został tylko ranny. Co z tym pozostałym przy życiu asasynem? Uciekł, ale nie do twierdzy, a do tamtejszej kaplicy, bo założył, że chrześcijanin będzie pewnie chciał podziękować Stwórcy za to, że wybawił go od śmierci w zamachu. I miał rację. Niebawem dygnitarz pojawił się w tejże kaplicy, co prawda z ochroną, ale atak w tym miejscu był tak niespodziewany, że ochrona tym razem nie zdążyła poprawnie zareagować. Asasyn padł, zginął, ale zadanie wykonał. To zresztą nie był pierwszy raz, jak asasyni zadziałali w sposób, którego nikt się kompletnie nie spodziewał, w miejscu, w którym nikt się kompletnie nie spodziewał. Na bank nie spodziewał się ich pewien namiestnik prowincji, który wiedział dobrze, że jest na liście do odpalenia, ale stwierdził, że no gdzie jak gdzie, ale w domu Bożym to go przecież asasyni nie ścigną. A tu klops właśnie w czasie wchodzenia do meczetu i to przy powiększonej ochronie. Z tłumu wypadło kilku wychowanków Hasana i zrobili z gościa sito. Żeby jednak nie było, że asasyni nie znali innych metod nacisku politycznego. Jeden z sułtanów po zasztyletowaniu jego dziecka przez ekipę z Orlego Gniazda wściekł się strasznie, zebrał dużą armię i na jej czele ruszył, żeby zrobić raz na zawsze porządek z asasynami. Był znakomicie pilnowany, jak przystało na sułtana, więc wyobraźcie sobie jego szok, jak pewnego ranka się obudził, a przy głowie miał wbity sztylet. No i do tego jeszcze była dołączona notatka, żeby sobie może sułtan darował walkę z asasynami, bo to bez sensu. Jest. Nie dość, że jego armia zostanie wybita, to jeszcze on absolutnie na bank przy tym wszystkim zginie, a teraz już ma dowód na to, że ludzie, przeciwko którym postanowił podjąć walkę, mają takie możliwości. Sułtan postanowił nie sprawdzać, czy to blef i zarządził odwrót. Jednostronne negocjacje odbyli również asasyni z pewnym bardzo szanowanym specem od religii, imamem, który zaczął cisnąć asasynom, że nie mają prawa angażować się w spory religijne, bo gówno o islamie wiedzą. Nie minęło wiele czasu i znienacka w siedzibie imama pojawiło się kilku asasynów, jednak nie na korepetycje z Koranu. Zaproponowali intelektualiście albo natychmiastową śmierć, albo zaprzestanie krytyki i jeszcze w ramach reparacji ma im płacić haracz przez rok. Imam nie zastanawiał się długo, a jak go potem pytano, czemu tak radykalnie zmienił opinię o asasynach, to jak przystało na intelektualistę, odpowiadał, że przekonali go ostrymi argumentami. Hasan wprowadził jednak jeszcze coś. Instytucję uśpionego agenta. Kogoś, kto po przeszkoleniu wtopi się nawet nie tyle w tłum, co w lokalną społeczność. Niektórzy więc stawali się rzemieślnikami, których obecność na danej ulicy nikogo nie dziwiła. Inni z kolei mozolnie awansowali w dworskiej hierarchii, zbliżając się coraz mocniej do ofiary i jak padał rozkaz, to taki agent zarzucał żywot uśpionej jednostki i atakował z całą bezwzględnością. Czy ktokolwiek był w stanie powstrzymać asasyńską machinę? Okazuje się, że tak. Brazylijczycy. Nie no, żartuję, Mongołowie, podbijający nowe tereny, w tym te, na które realny wpływ chciał mieć Hasan i jego następcy zarządzający asasynami. Mongołowie nie planowali pozostawiać przy życiu tych, którzy mogliby w przyszłości sprawiać im problemy. Mieli też nowatorskie metody oblegania twierdz i jak już wpadali do takiego miejsca, to wyrzynali jak leciało. Czy zdobyli też Orle Gniazdo? Nie, ale pewnie daliby radę, bo byli sprytni. kompletni i nie liczyli się ze stratami w ludziach, o czym wiedział ówczesny zarządca, szef asasynów, który po prostu, twierdzę, poddał w 1256 roku. Swoją drogą z asasyńskiej biblioteki rozwijanej przez ponad 150 lat zostało kilka przyrządów astronomicznych, parę ksiąg, a reszta poszła z dymem. A co się stało z asasynami pozostałymi przy życiu? Nie było sensu walczyć z mongolską potęgą, więc się rozpierzchli po terenach dzisiejszego Iranu, Iraku, Syrii. Niektórzy nawet dotarli do Indii. A co zostało po bractwie asasyńskim? Nazwa profesji i instytucja uśpionego agenta wprowadzona przez Hasana. Zresztą to jest do dziś używany patent przez niejeden wywiad i organizację terrorystyczną, jak na przykład Al-Kaida. Tylko żebyście nie pomyśleli, że ci terroryści od Bin Ladena to są następcy asasynów. Nie, Al-Kaida to sunnici, więc ten odłam islamu, z którym tak zawzięcie wojował Hasan. Chyba że miał akurat inne priorytety. Sekta asasynów absolutnie nie zamyka nam tematu tajnych stowarzyszeń, których historię zdecydowanie warto poznać, bo może się ona okazać naprawdę szokująca. A skąd takiej wiedzy zaczerpnąć? Oczywiście, że z książek historii bez cenzury. W tym konkretnym przypadku chodzi o część siódmą, czyli Ludzie to idioci. Chyba że bardziej interesuje Was tematyka II wojny światowej, to nie ma problemu, jest część trzecia. Wolicie PRL? Nie ma sprawy, jest piąteczka. Jeżeli jeszcze nie znacie historii bez cenzury w wersji papierowej, no to koniecznie musicie wziąć do ręki. Najlepiej z naszego sklepu hobbyware.pl, bo tylko tam kupicie książki historii bez cenzury z moim podpisem. Z góry dzięki, link w opisie i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był sklep hobbyware.pl. Nasz sklep. Szkolili się w używaniu mieczy i trucizn. Jeszcze raz, kurwa, jak można było to spierdolić, to nie wiem. Szkolili się w używaniu mieczy i trucizn, ale przed... Tak było i w tym przypadku. Pochapali się między sobą, ilu było... Oto trzy prawdziwych. Dziś prawdziwych imamów już nie ma, przepraszam.